Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Tomasz Stroiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Mamy już chyba trzeci śmiertelny przypadek grypy AH1N1 w Polsce. Jak na razie daleko od Leszna, chociaż Gorzów to już nie tak daleko.
Tak, to prawda. Właśnie jadąc tutaj do państwa, słyszałem, że już na terenie Wielkopolski, konkretnie w Kępnie jest, ale to jest informacja medialna.
No to jakieś 80-100
kilometrów. Około 100 kilometrów od Leszna. Ale trzeba też powiedzieć, że przecież ze zjawiskiem grypy no mamy do czynienia nieomalże co roku, kiedy w tym sezonie tak zwanym grypowym zresztą, który się tak potocznie określa, ilość infekcji przeziębieniowych, wirusowych jest bardzo duża. Według mnie problem polega na tym, że w tej chwili ta infekcja, która w niektórych wypadkach rozpoznawana jest jako właśnie ten wirus AH1N1, przebiega w tak niebezpieczny czy dramatyczny sposób, bo z samym zjawiskiem grypy mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, no, można powiedzieć, że corocznie.
No ale ludzie umierają co roku?
Okazuje się, że statystyki mówią, że co roku na grypę na świecie umiera 2 miliony ludzi.
Dobrze, czy w pańskim szpitalu dotąd umierali ludzie na grypę?
Nie, i mam nadzieję, że nas to ominie. Natomiast, tak jak powiedziałem, obawa przed tą odmianą grypy, która co jakiś czas jest taką bardziej, no, że tak powiem, dramatycznie przebiegającą, cyklicznie co kilka lat się pojawia można powiedzieć, no, wzmożone zachorowania.
Proszę, unika pan słowa epidemia.
Tak, bo wczoraj widzieliśmy, czy słyszeliśmy, jakie zamieszanie wywołało nieprecyzyjne określenie, czy mamy w Polsce do czynienia ze zjawiskiem epidemii, czy nie. Ja nie jestem lekarzem chorób zakaźnych i trudno mi tutaj wyartykułować jakieś precyzyjne określenia, natomiast proszę zauważyć, co się działo, kiedy kilka lat temu mieliśmy do czynienia z tak zwaną ptasią grypą. Też było to bardzo niebezpieczne, media o tym mówiły bardzo licznie, tylko tam zjawisko dotyczyło zarażania się ludzi od zwierząt. Tutaj mamy do czynienia w tej grypie AH1N1 ze zjawiskiem przenoszenia się choroby drogą kropelkową pomiędzy ludźmi w okolicznościach najmniej spodziewanych, prawda? Kiedy
młodzi,
bo na razie mamy tutaj informację, że to są młodzi, zdrowi ludzie, którzy w jakiś sposób mieli kontakt z osobnikami, którzy byli nosicielami tego wirusa i zachorowali w gwałtownym obrazie klinicznym.
Panie doktorze, czy jesteście jakoś specjalnie przygotowani, czy w ogóle ktoś, tak powiem, z góry, z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Zdrowia już jakieś działania wprowadza, czy pan na własną rękę jakieś działania wprowadza?
Powiedział tak... I tak, i nie. To znaczy, jesteśmy przygotowani w pojęciu takim, że w zasadzie z tym zjawiskiem grypy postępuje się od samego początku jej rozpoznania, czyli w miejscu zamieszkania, czyli rodzina, lekarz domowy. Tutaj szpital jako taki nie jest pewnym szczególnym miejscem w tym całym łańcuchu postępowania z pacjentami, którzy ulegli jakiejś infekcji grypowej. Początek ma miejsce z reguły w środowisku zamieszkania. Jeżeli ktoś zachoruje w sposób jakiś gwałtowny, wysoka temperatura, duszności, no to wtedy tok postępowania może być różny, czy lekarz rodzinny, czy izolacja rodziny, pacjenta, obserwacja rozwoju tej choroby, no bo to się zmienia dramatycznie w takim pełnym obrazie AH1N1 w ciągu godziny.
Ja rozumiem, ktoś się zgłasza do lekarza albo przywożą i teraz trafia do szpitala. Teraz macie specjalny, wydzielony oddział.
Znaczy tak, no mamy pewne tok postępowania, pewne standardy postępowania. Te zespoły, które, czy te grupy, bo przecież to nie cały szpital w tym momencie ma kontakt z daną osobą, które najczęściej mogą mieć ten kontakt, a więc pracownicy zespołu ratownictwa, a więc szpitalny oddział ratunkowy mają przygotowane, no, w razie czego te takie środki ochrony osobistej, łącznie z tymi maskami, które mają zatrzymywać, ale tylko w pewnej części.
Takie kombinezony takie.
To jest zawsze na wyposażeniu. Natomiast tu nie ma jakiegoś specjalnego toku postępowania, jak w jakiejś, nie wiem, innej chorobie zakaźnej. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, typu jakaś dżuma, malaria, tego typu rzeczy. A wiadomo jest rzeczą, że, bo pan pytał, czy były jakieś wytyczne, tak. Były wytyczne i Krajowego Konsultanta do Spraw Chorób Zakaźnych, Ministerstwa Zdrowia, więc generalnie w wypadku podejrzenia kierowani są pacjenci do oddziałów zakaźnych. My mamy prawo wysyłać krew na badania do jednego z tych czterech laboratoriów, które w Polsce oznaczają obecność wirusa H1N1, czyli dwa laboratoria w Warszawie, Puławy i
jeszcze
Łódź.
Dwa? Macie taki oddział zakaźny? Czy
nie, to Poznań.
Do Poznania. Czyli do karetki ładowany ewentualnie pacjent i jedzie do Poznania. Panie dyrektorze, a zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jak już pana goszczę, o finanse szpitala. Kiedy rozmawialiśmy parę miesięcy temu, bał się pan o płacenie za nadwykonania. Wtedy były obietnice, spokojnie płacimy, Ministerstwo Zdrowia mówiło, płacimy. Niedawno radni wojewódzcy z PiS-u mówili, że na te pieniądze nie ma co liczyć. A pan już wie, czy będą, czy nie będą?
Na dzień dzisiejszy nie ma informacji jednoznacznej, że tych pieniędzy nie będzie. Natomiast mamy już połowę listopada i wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, iż za te tak zwane nadróbki nie będziemy mieli zapłacone. My jeszcze nie mamy zapłacone za trzeci kwartał tak zwanych wyrównań pomiędzy umowami. To jest sposób, jakim rozliczamy nasze umowy z funduszem. Jeżeli mamy kilkanaście umów, nie wszystkie są w 100% wykonane, to mamy prawo przesuwania pomiędzy tymi umowami i tak jak powiedziałem, na dziś, na dzień 17 listopada jeszcze świadczeń od lipiec, sierpień, wrzesień nie mamy wyrównanych. Potem będziemy, gdyby to nam mają wyrównać, bo takie zapewnienie mamy. I potem zostaną, jak my to mówimy, netto te nadróbki. I będziemy czekali. Muszę powiedzieć, że w skali naszego szpitala jest to już rząd kilku milionów złotych.
Ilu?
2,6 miliona.
2,5 miliona?
2,5 miliony 600. I teraz od tego zdejmiemy te tak zwane przesunięcia, na które liczymy, czyli myślę, że to będzie około 900 tysięcy, a reszta to są stricte nadróbki.
To nie jest wasz czysty zysk.
Nie, to póki co to jest koszt.
Bo to jest koszt, właśnie.
Myśmy już ponieśli nakłady, nie mamy refundacji. I proszę sobie wyobrazić, że akurat w tym, co nam zostanie, w tym netto, milion złotych to są sprawy związane z leczeniem pacjentów chorych na choroby nowotworowe z koniecznością podawania leków chemioterapeutyków, leków onkologicznych. Tak. I wniosek do funduszu został skierowany o albo zwiększenie kontraktu, albo o uwzględnienie tego jako procedury ratujące życie, no bo jeżeli są pacjenci, którzy są w trakcie procesu leczenia z cyklicznym, powiedzmy cotygodniowym czy comiesięcznym podawaniem chemii i my ten kontrakt mamy już przekroczony w sposób bardzo istotny, tak bym powiedział, i mielibyśmy podjąć decyzję, że pacjentów zaprzestajemy leczyć, wiadomo czym to skutkuje.
No wskazujecie ich na śmierć po prostu.
A nowi, których rozpoznanie jednostek chorobowych nastąpiło w trakcie, też dziś być może te szanse na wyleczenie są większe niż za 2, 3, 4 miesiące, kiedy będzie nowy kontrakt, nowy rok, nowe pieniądze. Podjęliśmy taką decyzję, że tych pacjentów onkologicznych będziemy przyjmowali i leczyli, bo nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji można było odmówić.
Wpędzając szpital w długi.
Tak, ale liczę na to, że decydenci mówiący o tym, że procedury ratujące życie będą zapłacone, uwzględnią również leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Jeżeli nie, to będziemy dochodzili swoich praw, jeśli można tak powiedzieć, drogą sądową. To ja nie mówię tego w sensie straszenia czy pogróżek, tylko uważam, że po pierwsze na dziś nie mamy moralnego prawa odmowy leczenia pacjentów w tego typu stanach, a jednocześnie jeżeli by płatnik konsekwentnie odmawiał zapłaty, będziemy próbowali udowodnić właśnie to, że my ratowaliśmy życia ludzi.
2,5 miliona złotych, tak jak pan mówi, jest tych nadwykonań, czyli długu, który się pojawił, a pozostałe długi, stare długi?
No tutaj ten taki reżim finansowy, który prowadzimy, powoduje, że my długów jako takich nie mamy. My mamy zobowiązania. Zobowiązania długoterminowe, ponieważ w ramach tego programu naprawczego szpitala udzielony nam został kredyt poręczony przez Urząd Marszałkowski. Ten kredyt jest spłacany i on będzie jeszcze spłacany do 2015 roku. I to jest spłacane na bieżąco i tu się obsługuje.
A nie ma obawy, że te nadwykonania was pogrążą?
Ja bym powiedział tak, zawsze jest ta obawa, bo tak mówiąc kolokwialnie, wyjęcie z budżetu szpitala, może nie 2,5 miliona, tylko powiedzmy tam 1 400 000, 1 500 000, nie wiem jak to się będzie kształtowało jeszcze po wypracowaniu miesiąca listopada, to jest w stanie położyć, powiedziałbym, każdą jednostkę. Natomiast ja myślę, że
ktoś
to, co dotyczy tego szpitala, nie dotyczy go jako jedynego w kraju. Przecież słyszymy, że gros szpitali w Polsce ogranicza przyjęcia.
Ja słyszałem, że te najlepsze w Polsce, co są na liście tych najlepszych, zresztą tutaj też nasz szpital był na tej liście, są najbardziej zadłużone.
No nie chciałbym tego komentować, bo cieszy mnie takie porównanie, że z jednej strony w grupie tych najlepszych, no fakt, że znaleźliśmy się na tym 64. miejscu, z drugiej strony powiem tak, wydaje mi się, że im większy szpital, im większa oferta i możliwości leczenia w danej jednostce, tym większe problemy finansowe.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan dr Tomasz Stroiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Dziękuję bardzo.